Dantes przypomniał sobie, że istotnie, odkąd był w twierdzy Iw, nie strzyżono mu ani razu włosów, ani nie zgolono brody. Ach, tak, odparł. Kiedyś, znalazłszy się w wielkim niebezpieczeństwie, ślubowałem Madonnie del Piedela Grotta, że przez 10 lat nie będę obcinał włosów ani golił brody. Dziś właśnie upływa 10 lat od chwili, kiedym złożył tę przysięgę i o mało nie utopiłem się w rocznicę tego dnia. No i co my teraz z panem zrobimy? Zagadnął pryncypał. Niestety to, co się wam spodoba, odpowiedział Edmund. Nasza feluka roztrzaskana, a kapitan nie żyje. Jak widzicie, ja też ledwie uniknąłem tego samego losu, ale za to jestem zupełnie goły. Szczęściem dobry ze mnie marynarz. Wysadzicie mnie więc na ląd w pierwszym porcie, do którego zawiniecie, gdyż zawsze znajdę zajęcie na jakimkolwiek statku handlowym. Znasz pan dobrze Morze Śródziemne? Pływam po nim od dzieciństwa. Znasz pan tutaj najlepsze miejsce do zakotwiczenia statku? Niewiele jest takich portów, nawet o trudnym wejściu, do których nie potrafiłbym na ślepo wpłynąć albo wypłynąć. No to powiedzcie, szefie, odezwał się marynarz, który krzyknął Dantesowi odwagi. Cóż by się stało, gdyby ten kolega został z nami? Oczywiście, jeżeli nie kłamie. Tak, jeżeli nie kłamie, powtórzył pryncypał tonem powątpiewania. Ale w takiej sytuacji, w jakiej biedaczysko się znajduje, obiecuje się dużo, a dotrzymuje, ile się zdoła. Dotrzymam więcej, niż obiecałem. No to się pokaże, roześmiał się pryncypał. Możemy spróbować, kiedy pan tylko zechce, odparł Edmund wstając. Dokąd płyniecie? Do Livorno. No to dlaczego nie idziecie po prostu ostrzej na wiatr, zamiast tracić czas na lawirowanie? Dlatego, że wpakujemy się wprost na wyspę Rion. Opłyniecie ją w odległości 20 sążni. A to bierz pan ster, powiedział kapitan. Przekonamy się, co umiesz. Edmund siadł przy sterze, a pociągnąwszy go lekko, przekonał się, że statek, chociaż niezbyt zwrotny, nie opiera się, lecz jest sterowi posłuszny. No, brasów i szotów! Krzyknął. Czterej marynarze stanowiący załogę tartany pobiegli na stanowiska, a szef patrzył na nich w milczeniu. Przyciągać! Zawołał Edmund. Marynarze wykonali rozkaz z wystarczającą precyzją. Teraz mocować! Dobrze! Wykonano ten rozkaz tak jak 2 poprzednie. Mały żaglowiec przestał halsować i zbliżał się do wyspy Rion. Zgodnie z obietnicą Dantesa przepłynął obok wysepki w odległości 20 sążni, zostawiając ją po prawej burcie. Brawo! Przyznał kapitan. Brawo! Powtórzyli marynarze. I wszyscy spoglądali z zachwytem na tego człowieka, którego oko rozbłysnęło znowu inteligencją, a ciało odzyskało niespodziewaną moc. Widzicie, że mógłbym się wam na coś przydać, przynajmniej podczas tego rejsu, rzekł Edmund, odchodząc od sterownicy. A jeżeli nie będę wam potrzebny, no cóż, zostawicie mnie w Livorno. Z pierwszej garzy zapłacę wami za jedzenie i za ubranie, które mi pożyczycie. Dobrze, dobrze, zgodził się szef. Pewnie się dogadamy, jeżeli będziesz pan rozsądny. Człowiek wart człowieka, odparł Dantes. To, co pan płacisz kolegom, zapłaci mnie, a interes już ubity. To nie będzie rzetelne, zaoponował marynarz, który wyciągnął Edmunda z wody. Bo pan umiesz więcej od nas. A cóż cię to u diabła obchodzi, Jacopo? Żachnął się pryncypał. Każdemu wolno zgodzić się na tyle, ile mu się podoba. Ta, to racja, przystał Jacopo. Powiedziałem to tak sobie dla porządku. Lepiej zrobisz, gdy pożyczysz temu zacnemu golasowi portek i bluzy, jeżeli masz je w zapasie. Nie, odpowiedział Jacopo, ale mam portki i koszulę. To wszystko, czego mi trzeba, mój kochany, rzekł Edmund. Jacopo wśliznął się do luku i po chwili ukazał się znów na pokładzie, niosąc ubranie, które Edmund przywdział z niewypowiedzianym zadowoleniem. A teraz czego pan jeszcze potrzebujesz? Zapytał kapitan. Chromki chleba i łyka tego wyśmienitego rumu, którego skosztowałem. Od dawna nie miałem nic w ustach. Rzeczywiście, Edmund nie jadł nic od 48 godzin. Przyniesiono chleba, Jacopo podał Edmundowi swoją łagiewkę. Ster na lewą burtę! zawołał kapitan, odwracając się do sternika. Edmund spojrzał w tę samą stronę, podnosząc jednocześnie manierkę do ust, ale łakiewka zawisła w połowie drogi. Patrzcie, coś niezwykłego wydarzyło się w twierdzy Eve, zakrzyknął ze zdziwieniem pryncypał. Istotnie, biały dymek, który zwrócił uwagę Dantesa, unosił się od południowej strony nad zębatymi blankami fortu. W chwilę później odgłos dalekiej eksplozji zamarł u burty żaglowca. Marynarze podnieśli głowy i spojrzeli po sobie. Co to ma znaczyć? Zapytał kapitan. Jakiś więzień umknął dzisiejszej nocy, odpowiedział Edmund. To i strzelili na alarm. Pryncypał zerknął na młodzieńca, który, domawiając tych słów, podniósł łakiewkę do ust. Ale Edmund popijał rum z takim spokojem i z tak wyraźną satysfakcją, że jeśli pryncypał powziął nawet niejakie podejrzenie, to myśl ta, zaświtawszy mu w głowie, wygasła natychmiast. Diabelnie mocny rum, zauważył Edmund, ocierając rękawem koszuli zroszone czoło. W każdym razie, mruknął szef, spoglądając na Dantesa. Jeśli on jest tym więźniem, to tym lepiej. To dobry dla mnie nabytek, taki odważny człowiek. Wymawiając się zmęczeniem, Edmund poprosił, by mu pozwolono siąść przy sterze. Sternik, uradowany, iż może przekazać komuś swoje funkcje, spytał wzrokiem pryncypała, który przyzwolił skinieniem. Usadowiwszy się w ten sposób, Edmund mógł obserwować do woli Marsylię, którego dziś zagadnął Dantes Jacopa, co siadł przy nim, gdy twierdza Eve zniknęła im z oczu. 28 lutego, odparł tamten. Którego roku? Indagował dalej Edmund. Jak to, którego roku? Pytasz pan, jaki teraz mamy rok? Tak, pytam właśnie o to. Zapomniałeś pan, który mamy rok? No tak, tak się przeraziłem dzisiejszej nocy, że o mało nie straciłem rozumu. Tu Dantes roześmiał się. A w każdym razie pamięć mnie zawodzi. Dlatego pytam, który rok mamy teraz? 1829, odpowiedział Jacopo. Upłynęło dokładnie 14 lat od chwili, kiedy aresztowano Dantesa. Bolesny uśmiech przemknął mu przez wargi. Młodzieniec zapytywał samego siebie, co mogło się stać z Mercedes przez te lata, kiedy musiała wreszcie uznać go za zmarłego. Po czym rozbłysła mu w oczach nienawiść. Pomyślał bowiem o tych trzech mężczyznach, którzy skazali go na tak długą i srogą niewolę. Wtedy ponowił przysięgę złożoną w więzieniu, że nie spocznie, póki nie zemści się okrutnie na Danglarsie, Fernandzie i Wilforcie. A przysięga ta nie była już czczą pogróżką, gdyż najszybszy żaglowiec pływający po tych wodach nie doścignąłby teraz malutkiej tartany, która mknęła ku Livorno pod pełnymi żaglami.